Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór Państwu. Andrzej Urbański. Poznali się na pielgrzymce do Santiago de Compostela. Kilkanaście lat spędzili za granicą, uczyli się, pracowali, żyli, wychowują dzieci. Jednak zawsze chcieli wrócić do kraju, w którym się urodzili. Po latach dojrzeli do tej decyzji i wrócili z emigracji. Dziś mają 7 dzieci. 6 z nich urodziło się za granicą. Adam w Hiszpanii obronił doktorat. Pracuje w międzynarodowej firmie bankowej. Jego żona obroniła doktorat z biotechnologii. Na tym etapie życia całkowicie poświęciła się wychowaniu dzieci, ale w przyszłości chciałaby wrócić do zawodu. Dzięki wsparciu państwa i programom socjalnym jest im łatwiej i mogą sobie na to pozwolić. Traktują to jako normę, którą dostrzegali również mieszkając w Niemczech, Hiszpanii czy Luksemburgu. O rodzinie, która trzyma się razem, wspiera i rozwija pasję, opowiem w reportażu Karolina w realizacji Jacka Puchalskiego. Zapraszam.
Z mleczkiem? Dorotka, ty też kawkę?
Tak, dziękuję bardzo.
To bym musiała sprawdzić na plan lekcji, o której wraca. Na starsi będą bardziej po południu.
Pierwsze tygodnie września, kiedy się ustala plany, a potem to już idzie już z pamięci wszystko.
Pytanie w ogóle, czy ogarniamy to, nie? To chyba wszystko samo się toczy. To jest taki, trochę tego chaosu jest w tym wszystkim, ale to pod koniec dnia wszystko jakoś się układa samo z siebie.
No to jesteśmy my, Dorota i Adam oraz nasza najstarsza córka Julia, która będzie kończyć 17 lat niedługo. Jest w 2 klasie liceum, potem jest Helenka, ma 14 lat, jest w 8 klasie. Potem jest Jakub, nasz najstarszy syn, ma 12 lat, chodzi do 6 klasy. Następnie jest Franek, chodzi do 5 klasy. Jest Konrad, który chodzi do 2 klasy i ma 8 lat skończone. Potem jest Karolinka, która skończy niedługo 7, o której już wspominaliśmy, że lubi szkołę. I jeszcze Celinka, chodzi do przedszkola, ma 5 lat skończone.
Jest bardzo głośno w domu, zawsze. I zawsze bardzo głośno. Jest tak trochę, czasami brakuje tej prywatności i wtedy trzeba pójść do babci, do pokoju albo...
Jest w salonie.
Nauczyć się, żeby zamknąć drzwi.
Tak, bo ciągle ktoś wchodzi do pokoju, ktoś wychodzi i trzeba ciągle krzyczeć, wołać, zamknij drzwi, proszę. To jest codzienna sytuacja. Mamy obie babcie bardzo blisko domu, to tam w ciągu 2 minut, 5 minut można dojść. Jest blisko biblioteka, jest bardzo dużo możliwości, bo mieszkamy w mieście, więc możemy z bardzo dużo usług korzystać. Do parku można zawsze pójść. Zimą lodowisko jest. Mamy tor rolkowy w Sopocie, ścieżkę rowerową.
No, żeśmy długo się zastanawiali nad tymi imionami. Za każdym razem był taki proces dojrzewania. Jakub, który jest najstarszym synem, dostał imię, bo żeśmy się z Dorotą poznali na pielgrzymce do Santiago de Compostela w Hiszpanii. I było takie pragnienie, że jak będzie syn, to nazwiemy go ku czci świętego, nazwiemy go Jakub. No i tak się stało też. Z każdym jest jakaś tam historia, propozycja, no jak namysł, taki natchnienie.
Jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to już rodzeństwo już miało duży wpływ na to, jakie imię ma być, albo jakiego ma nie być. Wśród wielu propozycji, jakie obmyślaliśmy sobie. Po prostu były ładne, ładnie brzmiały.
Z Konradem było tak, że byliśmy w Altötting i Dorota właśnie się zastanawiała, czy przypadkowo nie jest przy nadziei. I tam jest właśnie święty Konrad pochowany i wtedy było takie nawiązanie też do tego świętego. No Karolina Gerhardinger, Julia i Helenka chodziły do szkoły i przy tej szkole siostry zakonne prowadziły tą szkołę w Monachium. I tam jest właśnie pochowana też Karolina Gerhardinger. Ale też, żeby nawiązać do Jana Pawła II, do Karola Boromeusza, kilka natchnień było tam, żeby ona się nazywała Karolina.
Pralka wiruje. Nie, nasza.
A wasza wiruje.
No za drzwiami. To jest łazienka.
No niestety, no, przy rodzinie wielodzietnej to prace trwają równolegle non-stop, 24 na dobę?
Można tak powiedzieć. No z Karolinką było tak, że też, oczywiście są święci, też od Karola Habsburga, tak? Też rozważaliśmy takie imię, no Karol Wojtyła oczywiście. No i jeszcze taką ulubioną piosenkę słuchaliśmy twoją, tak, Nino Bravo, o tytule Karolina, która jakoś zawsze leciała w radio, sobie puszczaliśmy w samochodzie i jakoś tak wszyscy się osłuchali z tą piosenką Karolina.
Taki hiszpański piosenkarz lat 70. i tytuł tej piosenki jest Karolina. I wtedy jak leciała w samochodzie ta piosenka, to wszyscy śpiewali
jednocześnie
ten refren.
Był refren, to właśnie ta Karolina takie brzmiało i potem jak padło pytanie, jak ma się nazywać siostrzyczka, to jednogłośnie wszyscy zawołali Karolina. Oczywiście na melodię tego utworu. No i to byliśmy tak osłuchani z tym imionem i już było wiadomo, że jak się urodzi, będzie Karolina. Została jeszcze Celinka najmłodsza. Rozważane było imię Marcelina, Marysia, samo Celinka. Też miałam termin na 8 września. Co prawda się urodziła 9, ale w okolicach, więc jak padła propozycja, że Marcelina, to starsze zaczęły się krzywić, że może Marcelina nie, bo może im się źle kojarzy. Więc została Celina Maria. Podobnie, ale na odwrót.
To są takie rutynowe zadania, takie, które się powtarzają ciągle podczas tygodnia, w dany dzień, na przykład zakupy.
No dlatego też mówię, że taki najbardziej kluczowy jest wrzesień. Mamy tutaj na drzwiach wszystkie plany lekcji rozpisane, kto o której zaczyna, kto o której kończy. No tutaj jest początek, jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko, czwarte. Każdy osobny plan. Przedszkolaczka to oczywiście ma swoje stałe godziny. Oczywiście są jeszcze zaangażowani moi rodzice, dziadkowie, którzy też pomagają przy odbieraniu. Więc jeszcze jest współpraca z dziadkami, taka logistyczna. I jeszcze dochodzi też szkoła muzyczna z dwójką młodszych dzieci, które trzeba zaprowadzać 3-4 razy w tygodniu.
Mama dzwoniła. No nie odbiera. Pewnie... Dobra, nie odbiera. Dobrze, to jak będzie coś pilnego, to zadzwoni jeszcze raz.
7 rano, pobudka. Ci, którzy idą na 8, to muszą się przygotować, stać, zrobić kanapki do szkoły. Albo robią sami, albo tym młodszym ja pomagam. Przedszkolaki mają w przedszkolu śniadanie, to pomijamy czasami. No i jest wędrówka. Na początku odprowadzamy tych najmłodszych, którzy muszą być odprowadzeni. Starsi najczęściej wychodzą sami.
Ja wstaję i wychodzę po prostu. I się nie rozglądam zbytnio, tylko w szybkim tempie. Idę do pracy i się żegnam z dziećmi, jeżeli jakieś spotykam tutaj w tym momencie. No, jakieś błogosławieństwo na drogę im daję, jeżeli o to proszą. Ja i zostawiam żonę. No, zgadza się.
No tak. I to trwa pewnie do w zależności od dnia, tygodnia. Niektóre dzieci później wychodzą, więc też muszę ich wypuścić później. Niewiele czasu zostaje na takie ogarnięcie czasami domu, jakieś zakupy, więc tak czas szybko mija.
Nigdy nie jest się samemu i nigdy nie jest nudno. No i też jednak zawsze jest ktoś, kto pomoże, albo przynajmniej to młodsze rodzeństwo korzysta często z tej pomocy z tych starszych, na przykład w pracy domowej, albo w jakichś tam obowiązkach, czynnościach, albo żeby coś ściągnąć z półki. I też młodsze rodzeństwo może korzystać z takiego doświadczenia tych starszych, że to starsze dzieci już na przykład jak idą do szkoły i tam jest cały ten proces rekrutacji, żeby iść do szkoły średniej, to wszystko trzeba przerobić. No a te młodsze dzieci to potem tylko korzystają już na tym doświadczeniu, już mają takie rozeznanie. No i potem też jak się ma dużo rodzeństwa, też zna się poniekąd dużo ludzi. Ja sobie idę mąciakiem i idzie sobie jakiś chłopiec i tam krzyczy: o, to siostra Franka! No albo po prostu każdy ma tam jakieś swoje grono bliższych znajomych, no to potem się tak, no to się wszystko tak
się
wiąże. Tak,
świat
się wydaje mały, bo się wszyscy znają.
A bo też z takich sytuacji, kiedy starsze rodzeństwo korzysta z pomocy młodszego, to ostatnio szłam do szkoły i zapomniałam worka na WF. No, nie chciałam zawracać, tylko wiedziałam, że Franek idzie na następną godzinę na lekcję. No to szybko zadzwoniłam do niego, żeby przyniósł mi worek na WF. No i przyszedł do szkoły i dał mi. Nie wzięłam śniadania do szkoły i też młodsze rodzeństwo mi wtedy tam dało trochę kanapkę.
Aha, już dochodzicie. To za ile będziecie? Dobra, to czekamy. No, papa. Już idzie Franek, idzie Dorota, idą dzieci. Będzie, karmidor będzie. Nie jest tak źle. Przesiuwia.
Julia, 16. Do drugiej klasy liceum. Biologiczno-chemicznym.
No, raczej po mamie. Ja wstaję jako pierwsza z całej rodziny, bo muszę jeszcze do szkoły dojechać, więc wstaję tak o 6 rano, reszta jeszcze śpi. No i potem wstaje Helena. Jak ja zasiadam do śniadania, to wstaje Helena. No i wtedy często razem jemy śniadanie. No i ja potem wychodzę, a ona jeszcze coś tam sobie w domu urzęduje, więc wychodzę do szkoły i jestem w szkole. No a potem po południu wracam. I najczęściej to jest tak, że jak wracam, to już ktoś jest w domu, albo wracam jako pierwsza. Franek. Czwarty.
Pierwszoklasistka jest zachwycona szkołą. Starsi się podśmiewują, że chyba kiedyś jej to przejdzie, ale na razie idzie z takim bardzo dużym entuzjazmem do szkoły.
No, starsi narzekają, że dużo godzin jest w szkole, że trzeba znowu iść.
Trzeba się uczyć,
że w domu jest dużo zadań domowych, że to jest za dużo tego, że plecak jest za ciężki, za dużo książek. Ale idą i uczą się i wracają i samodzielnie to pokonują.
Myślę, że tak do 17-18 wszyscy się schodzą po kolei do domu, więc wieczorem wszyscy są w domu i jest głośno. No i żeby się uczyć, to sobie często wychodzę do biblioteki miejskiej albo idę na spacer i sobie coś słucham, na przykład jakichś audiobooków, lektur na słuchawkach. Różne rzeczy lubię robić, na przykład rysowanie, malowanie. I Kuba dostał na komunię taką profesjonalną sztalugę i farbki i ja sobie od niego to podbieram i sobie maluję jakieś swoje rysunki.
Ja się zajmuję transformacją systemów bankowych, systemów informatycznych i to robię już od ponad 20 lat. To są takie projekty związane z przebudową takich systemów. Poszerzaniem, łączeniem, wdrażaniem nowych. Bardzo wąska. I to jest praca projektowa. Jak ma się projekt, to ma się problem, bo trzeba te problemy rozwiązywać. Jak się projektu nie ma, to też ma się problem, bo trzeba projekt zdobyć. Więc ciągle człowiek jest w takim lekkim napięciu przy tym wszystkim.
Ja z wykształcenia jestem biotechnologiem, no ale oczywiście nie pracuję zawodowo w tej chwili. Miałam okazję na początku jeszcze do pierwszego dziecka, ale nie wykluczam, że kiedyś jeszcze do pracy wrócę. Znaczy, no ja miałam taką pracę projektową, więc jak się po prostu projekt skończył, to już wiadomo było, że już mam dziecko, jestem w ciąży kolejnej i już nawet nie szukałam pracy, więc i tak już ten stan został do tej chwili obecnej. Nie wykluczam. Tak, jak już te najmłodsze już pójdzie do szkoły za 2 lata, może będę się nudzić, ale raczej trudno znaleźć ten wolny czas. Znaczy trudno mi w tej chwili to wyobrazić sobie, ogarnianie wszystkiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest dziadka.
A co ci się zdało w kolano?
Była zabawa na podwórku.
No. Kto jest najbardziej odważny z was?
Karolina.
A ty?
Celina.
Karolina i Celina mnie odprowadzą po kuchni. A tu jest kuchnia. Kto robi śniadanie?
Mama.
A wy pomagacie mamie? A co na śniadanie zazwyczaj jecie?
Tosty.
I syneczką albo ser ten ser.
Co tutaj jest?
Łyżki i wydelce.
O, łyżki.
I nożyczki.
Wszystko, całe królestwo mamy. A tu?
Miski. I patelnia.
Co na patelni się robi?
Naleśniki. Albo jajecznica. Albo jajko sadzone.
Ja z frytkami.
Ja lubię cikie madrecy.
Sok
jabłkowy,
wodę,
kakałko,
czarną kawę.
A jeszcze tutaj są takie naczynia,
takie ładne.
Ma urodziny,
albo ma Boże Narodzenie.
I gdzie wtedy stół jest?
W salonie.
Ile się mieści osób przy tym stole?
Muszę policzyć.
8.
Koło mamy.
Helena, Franek, Kuba,
Julia.
Ja, czyli Konrad, Dorota, Adam, mama.
Tata i mama.
Julia, Franek, Kuba, Celina, Karolina i Helena.
O, tak.
No, ciasteczko to chętnie.
Myśmy się poznali w 2001. Czy ja już Dorotę, jak szedłem na tą pielgrzymkę, ja byłem kilka razy na pielgrzymce do Komposteli i w 2001 roku w Avilés na północy Asturii, w schronisku dla pielgrzymów, poznałem Dorotę. I potem miałem taką okazję pójść na tą pielgrzymkę tutaj z Sopotu do Santiago. To poszedłem i jeszcze jak byłem na granicy francusko-hiszpańskiej, to do Doroty dzwoniłem z pielgrzymki.
Pamiętam, bo akurat w tym dniu miałam obronę pracy magisterskiej. Pomyślałam, że zadzwonimy, żeby mi pogratulować. A to się przypadkowo złożyło.
No a ja po prostu chciałem zadzwonić i przypomnieć, że jestem, że żyję. No. To było jakieś 4000 kilometrów. No 93 dni do samego Santiago, a potem jeszcze tam poszedłem na Finisterre. To jest tam taki przylądek nad Atlantykiem. Potem wróciłem się do Santiago. Ale 93 dni, żeby dotrzeć. I to na początku tak po 30 km dziennie do Częstochowy, a potem już jak już człowiek nabrał siły i spalił trochę tłuszczu i trochę mięśni przybyło, to tak dziennie po 50 km się maszerowało. Tak się zastanawiałem nad swoim powołaniem, czy jestem powołany do samotności, czy powołany do małżeństwa, ale jak to można być powołanym do małżeństwa, jak się nie zna drugiej osoby. I różne intencje człowiek w sercu nosił ze sobą na te pielgrzymki. I tak niespodziewanie poznałem Dorotę.
Ja też nie przypominam sobie, żebyśmy jakieś decyzje podejmowali, czy mają być dzieci, czy nie. No po prostu to naturalnie wszystko przychodziło. I po prostu dostosowywaliśmy nasze różne decyzje do tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy jakby w takim chaosie żyjemy. Znaczy w takim kontrolowanym, mielu bardziej chaosie, że po prostu to się wszystko jakoś tak się samo kręci i staramy się to jakoś ogarniać.
Dziadkowie jedni i drudzy są zaangażowani tutaj w pomoc przy wychowywaniu dzieci. Teściowie maluchów odbierają ze szkoły i ich przyjmują u siebie. Teściowa pomaga lekcje odrobić. Tam w ogródku dzieci, jak jest ładna pogoda, to się bawią. No cześć mamo, powiedz, czy ty jesteś wolna? No w ogóle, po południu? Aha, dobrze, przekażę mu. Tak, dobra, przekażę. No mama, to papa.
To tak dokładnie od 5 lat mieszkamy koło teściu, bo pierwsze kilkanaście lat naszego małżeństwa byliśmy na migracji, więc musieliśmy wszystko sami się ogarniać, więc...
No ja się, można powiedzieć, za granicą wychowałem i dla mnie 5 lat temu to był przyjazd do Polski. Dorota, która wyjechała z Polski koło 2004, to dla Doroty to było 5 lat temu, to był powrót do Polski. No, żeśmy mieszkali w Monachium razem przez 11 lat, potem 2 lata niedaleko Luksemburga. To w latach 90. studiowałem w Hiszpanii i robiłem też doktorat w Murcji na uniwersytecie. Pracowałem też w korporacji hiszpańskiej, gdzie mnie wysłano do pracy do Madrytu z Monachium, gdzie po hiszpańsku trzeba było pracować.
13 lat małżeństwa spędziliśmy za granicą. Wszystkie nasze dzieci się tam urodziły, poza najmłodszą, którą jak przyjechaliśmy, byłam w 8 miesiącu ciąży, czyli z importu. No już urodzona jest tutaj najmłodsze dziecko.
O. Kuba przyszedł do domu.
Piąteczka, usiądziesz z nami?
Nie wiem.
Ile ty masz lat?
12. Byliśmy na wycieczce, dlatego tak szybko kończyłem. No, mam na imię Jakub. Niemiecki miałem 4 lata, a teraz tak mam 12, to tak kilka lat już nie mówię, no to tak słabo. Ale nie powiem nic po niemiecku.
A pamiętasz coś z tamtego okresu?
Tak, no. Zwierzęta, no mieszkaliśmy w Kezen. Taka wioska.
Autobusem jeździliście, nie? Do szkoły, na przystanek. Wszystkie dzieci przychodziły.
Bardzo wspominam ten duży dom, bo teraz mamy taki małutki, że tam nie ma miejsca. Dzisiaj wszystko w moim biurku pcha się. No. A tam miałam tyle miejsca, że można było poukładać i tam. Miałam podwójne łóżko, więc spałem na górze. Pamiętam tapcian, taki mega długi był. I była na nim szparka i bawiliśmy się tam bazę. I w tej szparce chodziłem z moimi braćmi. I duże podwórko. I bo my nie mamy podwórka, a podwórko jest mega ważne. No, żeby można było tam basen położyć, podstawić, kąpać się, jechać rowerem, grać sobie piłę.
Zjeżdżać sobie tam.
Zjeżdżać, szaleć, no bo tutaj nie ma gdzie.
U dziadków macie.
No tak, ale to u dziadków, no, a tu nie.
A ostatnio sobie wspomnieliśmy, bo ty tam poszedłeś do pierwszej klasy.
No tak.
I tam na pierwszy dzień szkoły dzieci dostają, co dostają? Pamiętasz to?
Kredkę?
Nie, taką tutkę dużą.
A no.
Taką dużą.
A w Polsce się daje kredki duże.
I to jest tylko pasowanie na ucznia.
No tak.
A tam miałeś taką tutkę wypełnioną różnymi słodyczami, przyborami szkolnymi, nie? Takie inne zwyczaje były trochę.
Te zwyczaje mi nie obchodziły. Ale pamiętasz? Baum, mam.
Majbaum.
O, majbaum, o. Tam drzewo stało na wiosce i tak śmiesznie na długie i tak ozdobione jakimiś...
pędzelkami.
No.
Się robiło takie ozdoby.
Sant Marcin, latarnia.
Latarnia.
Na
no. Po prostu pamiętam, no, najbardziej.
I jeszcze na Wielkanoc, Wielki Piątek się chodziło po wiosce z takimi kołatkami, nie?
Nie wiem.
A mogę pokazać moje rysunki.
Lubisz rysować?
No, komiksy. A jest już bałagan.
Jak u każdego nastolatka jest bałagan, nie?
To jest mundur. Chodzę na harcerstwo.
A masz już jakiś stopień?
Tak, jeden. No, młodzik.
A to?
Gram w ping-ponga w szkole, ale teraz byłem na krótko, więc nie było szans. To są komiksy. Lepsze od książek. Moi bracia chodzą na siłowni, próbują grać w piłkę. Ja im mówię, co mają robić, ale tego nie ogarniają. Moja siostra ciągle śpiewa, śpiewa i śpiewa. No, no tak się dzieje.
Jest w pracy, to się człowiek pracuje w środowisku zawodowym, gdzie ta komunikacja jest taka bardzo ułożona i uporządkowana. Natomiast w domu tego porządku w takiej formie nie mamy. Dzieci po prostu jak coś potrzebują, to od razu zaczynają nawoływać, krzyczeć, chodzić na głowę. No, ale pomaga mi to wieczorem, jak chcę, jak wracam do domu i chcę się wyłączyć już z tego, z tych problemów zawodowych, to jak wchodzę do domu, to wszystko ze mnie spływa i dzieci powodują, że po prostu przemijają mi te zmartwienia zawodowe.
Tu jest ten ślimak, czyli głowa, tutaj ma te cztery uszy i tu jest jego jedna noga. Jest to smyczek, który tam jest żabka, o tu. To jest takie oko i to jest taka buzia i ta żaba...
I to są włosy konia.
Konia. I tu jest taki most, żeby tak sobie przeszedł. I tutaj się ustawia się palce, jak ktoś chce coś zagrać.
I co można zagrać na takim instrumencie?
Smutny walczek. Tylko muszę z nut, bo już kiedyś grałem na koncercie na pamięć, ale już zapomniałem.
A ty umiesz z nut czytać?
No. Umiem. I biolonczela ma też duszę tutaj w środku. No to w środku.
A mogę zajrzeć, żeby zobaczyć tą duszę?
Tylko...
Najpierw zagrasz, a potem będziemy szukać duszy, dobra?
Smutny walczek.
No korzystamy z tego, co tutaj mamy. Mamy tu szkołę muzyczną w naszej miejscowości. Udało się dostać, więc chodzą. Grają na wiolonczeli oboje. Karolina i Konrad.
Franka żeśmy też uczyli na skrzypcach, ale on jakoś nie... woli grać w piłkę. On za skrzypcami nie tęskni.
Konrad i Franek są duchami. Helena jest harcerką, a Kuba harcerzem. I my i ja z Frankiem byliśmy na kolonii.
Kuba pojechał ze swoją drużyną na turniej drużyn puszczańskich do Zakopanego, aby walczyć o miano drużyny Rzeczpospolitej i zajęli 7 miejsce, więc bardzo wysoko się ulokowali.
A ja prawie wszystko zgapiłam po Karolinie.
To nie miało żadnego wpływu na decyzję, że w Niemczech są, powiedzmy, te świadczenia dla rodzin wyższe czy lepsze niż w Polsce. Ale można powiedzieć, że Polska też w tym kierunku zmierza, że ta polityka prorodzinna jest dostrzegana tutaj i że się starają to z roku na rok trochę poszerzyć.
Właśnie sobie głośno myślę, ale takimi finansowymi sprawami to zawsze podatkowymi, urzędniczymi, jakimiś podaniami to zawsze mąż się zajmował. No na pewno jest to takie poczucie takiego bezpieczeństwa, nawet jak jest taki moment, że nie ma pracy, że nie ma projektu, nie, więc na te konto cały czas coś tam wpływa regularnie, nie, więc takie zabezpieczenie.
To daje poczucie bezpieczeństwa. Trzeba też powiedzieć, że rodzina też daje bezpieczeństwo, że mamy rodzeństwo, mamy rodziców. czyli na jakiś wypadek, jakiś awaryjny, zawsze oni mogą pomóc, więc z tej strony jest dobrze. Tak, mamo?
Artaciu, możesz mówić?
Mogę mówić, mamo.
Bo ty obiecałeś, że ty dzisiaj koło pierwszej będziesz i się chciałam dowiedzieć, czy to prawda, czy będzie później,
mamo,
czy nie będzie w ogóle.
Będę później, będę koło 16.
Aha, dobra, ale ja bym was prosiła, żebyście poszli dzisiaj z Dorotką i tymi dziewczynkami starszymi na ten koncert o 19, bo to będzie taki historyczny też.
Tak, to będę to miał w pamięci.
Właśnie, żebyś miał w pamięci, nie?
No, dobrze.
Dobra, a tak ogólnie jak? Wszystko okej?
Okay? Wszystko okej, okay, mamo.
No, to buźka.
No, buźka, papa. Jest tak, że na przykładzie Niemiec można powiedzieć, że rodzin wielodzietnych jest sporo i to takich rodzin wielodzietnych prawdziwego zdarzenia. I te statystyki, które mówią o tym, że się rodzi bardzo mało dzieci, to one są prawdziwe, ale one też uwzględniają, te rodziny wielodzietne też uwzględniają. Gdyby się te rodziny wielodzietne wyłączyło, to wtedy statystyki by wyglądały naprawdę bardzo katastrofalnie.
No może bardziej problemem jest taki brak stabilności rodzin, bo się spotykam z wieloma opiniami, że ktoś też marzy, o też chciałabym mieć tyle dzieci, ale wiadomo, jakieś takie warunki, różne zewnętrzne okoliczności nie pozwalają na to. Znaczy ja może po prostu mam szczęście, bo ja nigdy się nie spotkałam z jakąś pogardą, czy z jakimś poniżaniem, czy wyśmiewaniem. Zawsze może mam po prostu szczęście do ludzi, albo po prostu nie słyszę tych jakichś komentarzy czy opinii.
Ja to sama namalowałam.
Ale słuchajcie, to jeszcze na koniec mieliście coś zaśpiewać.
No, nie za bardzo. No.
Nie za bardzo?
No nie możemy.
Nie macie ochoty pewnie, co?
Ja sama to może mam następnym razem.
Następnym? Tak?
Ale coś wymyślimy.
W moim otoczeniu zawodowym istnieje taka opinia, że rodzina wielodzietna to jest coś aspołecznego. Że jest nieodpowiedzialne mieć tyle dzieci, że za dużo ludzi na ziemi, że populacja powinna spaść i no jest to przykre, przykre spojrzenie. Ale to mówię, że to od środowiska zależy, bo tak tam w takim sąsiedztwie najbliższym, czy nawet tam na wsi, gdzie żeśmy mieszkali, to było bardzo serdecznie przyjmowane to było to.
Chciałam tylko uzupełnić, że to zależy od środowiska, w którym tak jeszcze mieszkaliśmy w Monachium. Nasze córki chodziły do szkoły katolickiej prowadzonej przez siostry zakonne, więc się też zdarzały rodziny z szóstką i więcej dzieci na przykład.
Ja gram na wiolonczeli, się uczę na wiolonczeli.
Ja na wiolonczeli.
Oni mają razem.
Jestem w trzeciej klasie, no z drugiej.
No ale no, Konrad i ja gram na tej samej wiolonczeli.
Wiele osób nie jest w stanie, z wszelakich przyczyn, nie jest w stanie założyć rodzinę wielodzietną. I te rodziny wielodzietne, które są, to one przekazują to doświadczenie życia w dużej rodzinie następnym pokoleniom. I to jest coś, co każde społeczeństwo potrzebuje, które patrzy do przodu, w przyszłość. I tutaj to, że polityka dostrzega to zadanie, że trzeba wesprzeć rodziny, to jest coś bardzo pozytywnego.
Rozpoczynamy pierwszą edycję skoków narciarskich. Zapraszamy! Pierwszym skoczkiem Ryoru Kubayashi. A teraz Bob Johnson z Szwecji.
W trakcie pandemii, czy tam ferii, przerwy świątecznej, no to się tam nudziliśmy, no to z tego względu, że Julia miała telefon i już było można nagrywać filmiki, no to nagrywaliśmy różne filmiki, przeróżne. Nie tylko te skoki narciarskie. I wtedy był sezon oglądania tych skoków. No i się bawiliśmy.
Reklamy.
Co było?
Reklamy. No?
W tym filmiku skoków narciarskich była przerwa na reklamy.
Czas na reklamy. Set klubowy, pierogowy, serowy, przekąsowy, na słodko, wegański. Już od 99,99 zł. Zapraszamy.
Tak to dosyć spontanicznie było, żeśmy nagrywali różne ujęcie. Młodsze rodzeństwo to byli aktorzy. Krótka charakteryzacja, jakieś szaliki z przedpokoju. No i tam skakali z ławki.
Ja z Karoliną byłyśmy w kuchni. Z tatą.
Nie. A, czyli tata gdzieś tam był, ale w innym pokoju. No i potem trzeba było to smontować.
Julia zajmowała się kamerą, myśmy byli tylko aktorami.
Czyli ja wymyślałam, nagrywałam i ubierałam ich i montowałam.
Konrad, a gdzie są twoje buty?
Tam, bo tutaj są moje buty. Ja nie wiem.
Tylko ktoś mi tak.
O, i tutaj jest jakieś światełko, ale tu nie widać, jak nie ma.
No,
i
a tutaj jest widzialny.
No, taki długopis, a to jest taki niewidzialny. Coś rysujesz, nikt nie widzi, a jak zapali światełko, to można zobaczyć, ale tą stronę, gdzie napisałeś. I tu jest taki zeszyt na kody.
No, trzeba wykonać.
Trudno powiedzieć, kiedy jest ten czas wolny, bo ja też odpoczywam w momencie, kiedy spaceruję, kiedy idę, kiedy wracam. Czasami robimy spacery wieczorem po zachodzie słońca ze starszymi dziećmi albo z każdym osobno. Się umawiamy, kto idzie na spacer z tatą albo z mamą, żeby chociaż każdy miał chwilę poczucia takiej wyjątkowości, indywidualności.
Dzieci lubią te spacery, bo podczas tych spacerów zaczynają opowiadać, co się dzieje w szkole, co ich nurtuje, z czego się cieszą, co by chcieli mieć, co im brakuje. I to jest coś, co jest bardzo wartościowe.
Żyjemy chwilą. Trudno coś planować jakoś tak na wiele lat naprzód.
No tak, a myśl, że zawsze to jakoś będzie i za dnia też człowiek nie wie, co go czeka na popołudniu, co dzieci do domu przyniosą, ale można powiedzieć, że jak już dzieci w łóżku leżą, dopiero wtedy jest taka chwila ciszy, że człowiek może pozbierać myśli i spokojnie zasnąć.
Wysłuchali Państwo reportażu Karolina w realizacji Jacka Puchalskiego. Dobrej nocy, Andrzej Urbański.
Manufaktura reportażu.